słuchasz Weszło FM.
Środa, godzina 14, stacja Poznań, Damian Smyk przy mikrofonie, kłaniam się. Wróciliśmy już do studia, nie musimy ludzi nagabywać przy obowiązkach domowych, nie musimy męczyć ich. Wróciliśmy do studia, jesteśmy w czwórkę, dzisiaj temat taki ponadczasowy, ale najpierw goście, Ryszard Rybak, były piłkarz Lecha Poznań.
Dobry wieczór, kłaniam się.
Bartek Nosal, Gazeta Wyborcza.
Bardzo mi miło.
I Józef Diaczenko, kibic poznański.pl.
Witam, dzień dobry.
Szanowni Państwo, nie chcę grzebać już paluchem w takiej świeżej ranie, a tą raną jest mecz z Legią Warszawa, więc wymyśliłem sobie dzisiaj taki temat ponadczasowy, który zawsze, gdy jest u nas w audycji o Lechu Poznań, to zawsze cieszy się takim dobrym odbiorem i taki temat dzisiaj ode mnie dla Was, bo przypuszczam, że jak nie graliście w tych meczach, tu uśmiecham się do Pana Ryszarda, jak ich nie oglądaliście na własne oczy, albo nie oglądaliście lub nie czytaliście tutaj w dalszej historii, albo na wideo, albo z opowieści, to tych wszystkich piłkarzy znacie. Najlepsi piłkarze w historii Lecha Poznań. Nie chcę układać tego w kategoriach rankingu, bo ciężko pewnie czasami
było powiedzieć. To jest nieporównywalne, nie ma takich szans.
Czy Miłoszewicz, czy Jakołcewicz, czy Linetty, czy Anioła. No trudno by było ich w ogóle zestawiać. Dlatego wynotowałem sobie kilka takich kategorii i będę je rzucał w eter i będę prosił Was, żebyście powspominali, podzielili się swoimi spostrzeżeniami, trochę rzucili czasem anegdotą. Najlepszy drybler w historii Lecha Poznań. Jak sobie tak szukacie, ja wiem, Józef, od razu wiem, co chcesz powiedzieć i wiem, dlaczego się śmiejesz.
Wiązał kukarczki lewą nogę.
Tak jest.
Najlepszy drybler.
Mirek Okoński, najlepszy napastnik Polski. Nie było lepszego dryblera. Nie było człowieka, który... Pamiętam te mecze, kiedy wchodził do drużyny, kiedy został sprowadzony tak niespodziewanie. Liga już się zaczęła, to był bodaj sierpień. Pokazał się taki młody chłopczyk, nic z tego, nic owego, ale nagle to, co on zaczął wyprawiać, to się nie mieściło w głowie, to ludzie nie wierzyli, że to widzą. Potrafił ściągać na siebie dwóch, trzech obrońców, mijać ich pięknymi zwodami i wychodzić praktycznie sam na sam z bramkarzem albo fantastycznie dogrywać. To było... Nie było nikogo takiego wcześniej. Byli zawodnicy, którzy podobnie dryblowali, kiwali, próbowali to robić. Na przykład Włodek Wojciechowski w latach 70., kiedy Lech zaliczył wspaniały awans z trzeciej ligi do drugiej, z drugiej do pierwszej. On dołączył akurat na rundę wiosenną drugiej ligi jeszcze. I też był takim typowym, rozpędzającym się skrzydłowym, który mijał z wodami przeciwników. Ale to, co robił Mirek Okoński, to tego nie było i tego nie ma. Widzimy namiastkę czasami teraz, na przykład jak Kamyk się rozpędzi, nasz młody, czy któryś inny z młodych piłkarzy, ale to jest jeszcze nie to. Mhm. Takiego chyba nie będziemy mieli już piłkarza, boję się.
Panowie Okoński, jeżeli mówimy o najlepszym dryblerze?
Ja muszę powiedzieć, że akurat miałem to szczęście, że grałem z Mirkiem Okońskim, więc powiem tak. Artysta, jakich chyba w polskiej piłce nie było. Miał pecha, że... Bo często mu się zarzuca, że w reprezentacji, bo
w klubowej nie zrobił,
ale miał tego pecha, że...
Trafił na Piechniczkę.
Piechniczek postawił na Smolarka, który się odpłacał dobrą grą. Natomiast jako piłkarz... Ja tylko powiem taką jedną anegdotę, która świadczy o jego wielkości. Prowadził nas Leszek Jezierski, pseudonim Napoleon. I któregoś razu po meczu, w którym Mundek zagrał jakiś tam w swoim wielkim stylu, wszedł do szatni i mówi: Mirek, wiesz co? Jesteś najlepszym zawodnikiem, z jakim w życiu pracowałem. A pracował z Bońkiem i z wszystkimi innymi piłkarzami Leszek Jezierski, więc to świadczy o wielkości Mirka Okońskiego jako piłkarza. A druga anegdota, ja byłem w Niemczech akurat w tym czasie, jak Mirek grał w Hamburgu i było stulecie, chyba to było stulecie HSV. I zaprosili Napoli z Maradoną, z Kareką. Taki był mecz z okazji stulecia pokazowy. Bild Zeitung rozpisywał się Okoński kontra Maradona. I muszę powiedzieć, że nie, że to jakiś tam polska sympatia. Mundek przykrył czapką Maradonę, przebił go pod względem artystycznym, piłkarskim i tak dalej. Także no muszę powiedzieć, że piłkarz wybitny. No.
Ja mogę oczywiście tylko zazdrościć
możliwości. I wierzyć na słowo.
możliwości podziwiania Mirka Okońskiego i wierzyć na słowo też w tym sensie, że tych materiałów wideo z czasów Lecha, z umiejętnościami Mirka Okońskiego jest mało. Ja lubię tego typu archiwów szukać i powstaje taki monumentalny materiał razem z moimi braćmi, już nie wiem ile to lat powstaje. I tam też sobie takie wideo kiedyś zaczęliśmy montować. I tych wideo z czasów Lecha jest naprawdę mało. Natomiast można zobaczyć to, jak Mirosław Okoński grał w HSV, jak grał w Atenach. No i to faktycznie są umiejętności niebywałe i też ta wątpliwość, którą tu Józef wyraziłeś, wydaje mi się, że faktycznie jest prawdopodobne, że takiego driblera nie zobaczymy, bo też już dzisiaj takich tak piłkarzy nie ma i tak się właśnie nie gra, tak? Myślę, że jak sobie będziemy przerabiać różne kategorie, to bez większego ryzyka spokojnie dzisiaj możemy wybrać właśnie najlepszego driblera w historii Lecha i on tym driblerem już pozostanie. I pewnie drugą taką kategorią, jeżeli taką też zaproponujesz, to będzie najlepszy playmaker w takim znaczeniu klasycznego rozgrywającego, czyli gościa, który dostaje piłkę na środku boiska, troszkę sobie z nią drepta, rozgląda się w lewo, w prawo i tymi akcjami zarządza, jest taką absolutnie centralną postacią, bo dziś też się tak nie gra, bo gra się dużo szybciej. Także Mirosław Okoński, no jakby też nie mam wątpliwości.
Ale to ci wejdę w słowo. Ważna rzecz. Mirek grał niesamowicie szybko. Mi się wydaje, że ze swoimi umiejętnościami w swojej szczytowej formie, gdyby dzisiaj wszedł na boisko, po tym jak piłka zrobiła taki postęp, wcale nie by był najsłabszy, powiem więcej, on by dużo robił. Przecież on nie zwalniał gry, on przyspieszał. Im bliżej bramki, tym był szybszy, tym był bardziej błyskotliwy.
Chociaż czasami na tych nielicznych fragmentach wideo, które gdzieś tam pozostały w czeluściach, czy internetu, czy gdzieś w takich wersjach fizycznych, to na mnie robiło czasami wrażenie, jak on czasami wręcz ośmieszał tych piłkarzy, tak, na których grał, czyli kiwał go, czekał 5 metrów za nim, poczekał, aż on do niego dobiegnie, ten rywal, i jeszcze raz go nawijał, jeszcze raz się z nim bawił. No dzisiaj po prostu jak wygrasz pojedynek w jakiejś strefie na boisku, no to już lecisz, bo jesteś bliżej bramki. On czasami, miałem takie wrażenie, że no za cel sobie brał jakiegoś piłkarza i po prostu jechał z nim tak ordynarnie, no że tego nawet na orniku się nie
robi. Przy tym miał niesamowity strzał, precyzyjny, tak, i mocny. Z lewej nogi miał uderzenie niesamowite.
Przede wszystkim miał szybką nogę, strasznie. To był jego największy atut. A jeszcze taką jedną anegdotę przypomniała mi się. Franz Beckenbauer miał taką rubrykę, zawsze Bild Zeitung komentował cotygodniową tam serię spotkań i któregoś dnia, jak było powołanie do reprezentacji, Mundek nie dostał powołania, Beckenbauer napisał w felietonie: to jakich Polska musi mieć piłkarzy, skoro taki zawodnik nie jest powołany do reprezentacji?
A jak czasami spotkaliście się na treningu i grał pan na Okońskiego, to wolał czasami stanąć 3 metry od niego?
Znaczy, żeby... powiem, jak to wyglądało. Jak się grało gierkę jakąś na treningu, jak się grało z Mirkiem, nie można było przegrać. To było, jak byłeś w drużynie Mirka, to trzeba było wygrać. Mirek miał tylko kłopot z jednym zawodnikiem, z którym wszyscy najwięksi polscy piłkarze mieli kłopot, to był Hirek Barczak. No lato Kruszelców, mistrz świata, nie radził sobie i bo chodzi o to, że Hirek się nie bał Mundka i jak trafiali przeciwko sobie, no to Mundek miał trochę kłopot. Ale nie dlatego, żeby sobie nie poradził, tylko że po prostu Hirek agresywnie grał i Mirek trochę dbał o swoje nogi. W ten sposób powiem.
A słuchajcie, no bo wiadomo, Okoński w tej hierarchii driblerów będzie wysoko, wysoko, a za nim długo, długo nic, ale jak sobie...
Ale ja powiem, że przepraszam, że przerwałem. rzeczywiście Włodek Wojciechowski był też takim sobie...
wzdłuż linii końcowej, jak się rozpędził, to...
na bardzo wysokim poziomie driblerem. Mhm. Miał taką... Też miał to do siebie, że ten dribbling był widowiskowy. Bo są piłkarze, co mają dribbling, ale nie jest widowiskowy.
Po prostu mijają.
Tak, dokładnie. Mhm. A Włodek Wojciechowski miał taką kiwę, takie mówiąc po piłkarsku, fajną. Szokujące było natomiast to, że w wieku 28 skończył grać w piłkę. Powiedział, że kończy i... Mhm. W najlepszym wieku...
Nie przez kontuzję.
A mógł jechać na Mistrzostwa Świata w Monachium, ale podpadł panu Kazimierzowi Górskiemu przez to, że w Bydgoszczy bodajże po zgrupowaniu, po meczu reprezentacji, gdzie wspaniale zresztą zagrał. Z jego podania Dejna strzelił bramkę zwycięską z Czechosłowacją, chyba wtedy graliśmy.
Zgadza się.
Pan Górski się na niego obraził, więc jego nie powoływał, ale wtedy był jeszcze Jakubczak, który też wcale nie najgorzej kiwał, tylko że w innym stylu. W środku boiska, tak bardziej balansami ciała, utrzymywał się przy piłce, ale jedno, czego mu brakowało, to szybkości.
Tak.
Mhm. No ale to już był powoli futbol coraz bardziej wymagający pod tym takim...
Natomiast nadrabiał nieprawdopodobnym strzałem.
No, 38 rozmiar buta, tak. A jak uderzył prawie z połowy boiska, ja pamiętam takie mecze, widziałem je na własne oczy, jak była piłka ustawiona gdzieś 35 metrów na przykład od bramki.
No z Legią, po awansie pierwszy mecz, rzutu wolnego 1-0.
Ale była taka sytuacja.
Piotrek Mowlik bronił w bramce Legii. Jeszcze wtedy.
Ale były takie sytuacje, że ustawia sobie piłkę 30 parę metrów od bramki, a w obozie przeciwnika natychmiast panika, mur ustawiają.
A to był sekret, tkwił w stopie właśnie? Czy to też były nabite uda? No bo na przykład tak. Jakub Moder, on też ma uderzenie, tylko no spojrzymy na niego, no ani tam uda nie ma jakiegoś wielkiego. No, rozmiar buta taki
to
totalnie
jest coś,
normalny.
Jest coś takiego, że masz albo nie masz. Mhm. To tak samo jak Roberto Carlos.
Tylko on miał właśnie tę czworogłowę, miał jak pewnie ja jestem w pasie.
Ale jaki precyzyjny był Roman przy tym wszystkim.
Skupienie było tych rzutów. Mhm.
A właśnie jeśli chodzi o tych zawodników strzelających z dystansu, takie najpotężniejsze kopyto, no pewnie Jakubczak.
Zdecydowanie długo, długo nic potem.
Zgadza się.
Ja pamiętam, jak taka sytuacja była, jak się wkurzył na jakiegoś piłkarza, na jakiegoś obrońcę, coś tam zaczął pokazywać, mówić, to obrońca stał w murze, a za chwilę leżał. On dokładnie wiedział, Roman, celować i w kogo. A kopyto miał takie, że no...
Znaczy, jeśli chodzi o siłę, to na pewno Roman Jakubczak. Natomiast
ale on też... tych bramek z wolnego strzelił mnóstwo, bo był precyzyjny. On potrafił na przykład, co niektórzy piłkarze dzisiaj, tacy, którzy strzelają dobrze rzuty wolne, nie potrafią tak gdzieś z metra przed polem karnym. Mhm. To trzeba mieć umiejętności, żeby przerzucić mur i żeby takiego puścić spadającego liścia. On to miał w sobie.
Mhm. Kuba Moder chyba jest w ogóle, ma najlepsze uderzenie w Lechu od, nie wiem, chyba od Dimy Iniaca. No możemy... przejść gdzieś do tej współczesności, czy w ogóle do XXI wieku.
Tylko Dima ze stojącej piłki nie uderzał, zawsze z akcji.
Tak, tak, tak.
No, to musiał być też albo lekki volej.
Musiał podpasować.
No myślę, że jakby u nas komentatorzy łatwo wpadają w pułapkę frazy potrafi uderzyć, tak? Więc myślę, że powinniśmy szukać piłkarzy, którzy strzeli więcej niż jednego takiego gola. A Dimie się akurat to udało.
Ale Jakubczak potrafił i z wolnego, i z woleja.
Ja pamiętam
z Wisłą Kraków.
Cztery bramki.
Tak jest. Między innymi bramka taka po rzucie rożnym, jak dziś mam to przed oczami, piłka prosto z powietrza po rzucie rożnym, nawet nie dotknęła ziemi, strzał z powietrza pod ladę. Coś niesamowitego.
Mhm. Ja mam powiem, silny strzał bardzo i to z obu nóg miał Araś. Miał też tam rzutów wolnych, zdarzało mu się uderzać, ale jakby rzuty wolne tam, nie wiem, 18-20.
A, jeszcze jedno nazwisko przyszło do głowy, zagraniczne.
No to Okoń podchodził. Stylicz.
Quinteros.
Quinteros, no.
A potem Stylicz.
Stylicz też miał dość ciekawie ułożoną stopę.
Tylko one przede wszystkim precyzyjne te strzały.
Tak.
Nie były tak przesadnie mocne, ale były precyzyjne.
Tak, on w ogóle nie był silny, ale też mi przychodzi nazwisko Tonewa do głowy. No to tylko zastanawiam
tylko
się...
Tylko też wolnych nie strzelał.
Tak, zastanawiam się, ile tam było po prostu losowości i techniki w tym strzale.
Mi się jeszcze jedno przypomniało, no wybitny piłkarz Kupcewicz. Grał tylko rok w Lechu. Też miał stały fragment. Niesamowity. Nie?
Ale jak tak patrzymy, no to w sumie nie ma reguły.
No Miłoszewicz tak samo.
Też, bo wymieniamy i zawodników takich bardzo silnych, i zawodników z małą stopą, i takich zawodników, u których właśnie nie wiadomo, skąd to się wzięło. I właśnie nie ma reguły. Nie spojrzysz na piłkarza, nie powiesz, on na pewno on ma takie uda, że umie uderzyć. Albo on ma malutką stopę, więc na pewno jak chlaśnie. Zastanawiam się właśnie, z czego to wynika, to podejście do takiego mocnego strzału. Bo tak jak mówię, reguły chyba nie ma.
Nie ma reguły, nie ma. No, Kuba Moder zaprzecza wszystkim regułom, bo by się wydawało szczupły. Skąd
ta stopa? Skąd to on uderzenie? 44 chyba ma stopę. Pamiętam, że go pytałem. On mówi, że to może wynikać po prostu z takiego timingu i ułożenia ciała. Że jak to jakoś sobie wypracujesz...
Brzuchem to... też się strzela, wbrew pozorom, nie? Trzeba mieć silne mięśnie brzucha.
Mięśnie brzucha, tak.
Mhm. No dobra, czyli najlepszy...
Przy czym,
najlepszy...
jeżeli chodzi o Kubę Modera, to jeszcze dodam, że ma coś niesamowitego, mianowicie strzały z dwóch nóg. Tak. Co to jest ewenementem dzisiaj już niesamowitym.
Mm-hmm. No tak.
A kiedyś było jeszcze większym, bo kiedyś nie było dwunożnych zawodników. Kiedyś jak ktoś operował jedną, to całe życie.
Już miał spokój na 20 lat grania. No dobra, najlepszy drybler Okoński, najlepszy strzał z dystansu. No, ja, no pewnie już faworyta wybraliśmy, ale zastanawiam się, największe hamidło, taki no, obrońca lub defensywny pomocnik lub w ogóle pomocnik.
Mam kandydaturę.
Na którego no, nikt nie chciał grać.
Mam takiego.
Nie wiem, czy bym rzucił akurat hasłem hamidłę, ale myślę, że nikt nie chciał grać na Arboledę w jego piku.
No to w porównaniu do tego, o którym ja myślę, to Arboleda jest gentlemanem kompletnie.
No, myślę, że nie, znaczy no Arboleda to raczej...
Ale nieprzyjemny obrońca.
Myślę,
bardzo.
Że był tak nieprawdopodobnie silny, że tak. Się od niego odbijali. Pewnie powiesz o takich... niekoniecznie do końca też czystych zagraniach, czy takie uprzykrzaniu. Natomiast myślę, że inaczej. Chcę tylko powiedzieć, że zdarza nam się zapominać, jak dobrym obrońcą był Arboleda przez to, jak on w Lechu kończył. Jak się kończyła jego gra, jak wyglądała sprawa jego gigantycznego kontraktu, też różnych zachowań, które były, powiedzmy sobie szczerze, średnie.
I ta cała afera z kadrą też, mam wrażenie.
No, tak naprawdę Arboleda do podpisania do podpisania tego gigantycznego kontraktu był faktycznie wielkim zawodnikiem, moim zdaniem, i to też pewnie dopiero z perspektywy czasu możemy docenić, przeglądając te mecze właśnie do końca 2010 roku.
No i też facet,
przełom lat 60. i 70. Aha. Lech w trzeciej, w drugiej lidze, potem w Ekstraklasie. Był chłopak, przemiły gość, bardzo sympatyczny, pomocnik, często obrońca, taki bardziej defensywny, o nazwisku Jan Domino, który tyle fauli, co potrafił zrobić i tak inteligentnie, że nigdy go... No, wtedy nie było jeszcze żółtych kartek, ale no, robił to praktycznie bezkarnie, poza tym cwanie, bo potrafił sfaulować przeciwnika, rozkrzyżować ramiona i padać jak ścięty na murawę, rzut wolny dla Lecha. Pamiętam jak dziś mecz Lecha z Legią Warszawa. Wspomnieliśmy o tym meczu pierwszym z Legią, co Jakubczak strzelił bramkę u nas. Wiosną był rewanż w Warszawie. Niesamowity mecz. Na stadionie więcej kibiców Lecha niż Legii, bo przyjechali wcześniej i wykupili prawie wszystkie bilety. Dobre kilkanaście tysięcy ludzi pojechało z Poznania na ten mecz.
0-0 chyba było.
Było 0-0. Lech mógł wygrać, ponieważ Jakubczak z wolnego uderzył w poprzeczkę, a dobitka głową Wojciechowskiego też poszła w poprzeczkę. I druga jest druga połowa. Są ciągłe starcia między Jasiem Domino i obrońcą, który już potem, jak już Legia mocno przydusiła, szedł mocno do przodu, do ataku, Władysławem Stachurskim, który był potem selekcjonerem naszej reprezentacji narodowej przez kilka lat, dzisiaj już nie żyje. Ale w tym właśnie meczu niejaki Jan Domino zakończył karierę Władysława Stachurskiego, ponieważ doszło do starcia między nimi. Dokładnie nie widziałem, byłem na trybunach, wtedy powtórki telewizyjne, czy jakiekolwiek takie sprawy.
Nie no było to... na Telebimie wtedy. Wyjątkowo zaciął się Telebim.
Telebim się zaciął, nikt tego dobrze nie widział, ale z opisów, z tego, co ludzie widzieli i tak dalej, to było starcie. Jasiu Domino padł jak nieżywy, ale za chwilę się podniósł. Władysław Stachurski też padł, ale się nie podniósł przez 10 minut, ponieważ okazało się, że Jan Domino złamał mu nogę. I to już był koniec Władysława Stachurskiego, jednego z najbardziej twardych obrońców grających w lidze reprezentanta Polski.
Taki to był. Ja bym wymienił człowiek. Mimo wszystko też Hirka Baczaka. Może on nie był taki wredny jako obrońca, ale strasznie, strasznie skuteczny, do tego oprzykrzający niesamowicie
to ukryjący obrońca.
No, no obojętnie jak, no pokryć Latę, który dysponował no, niesamowitym szybkością.
Rozmawiałem z Latą na ten temat, powiedział, że no, nienawidził do Poznania przyjechać, bo tak, wiedział przeciwko komu będzie grać. Mówi,
tak.
Panie, co to za człowiek? Ja idę na lewe skrzydło, on za mną, ja na prawe, on za mną. W przerwie idę do toalety, on za mną.
I nieprzyjemnym obrońcą też był takim... ale takim nieprzyjemnym, w pozytywnym tego słowa znaczeniu był Józiu Adamiec. Bardzo ciężko na niego
Józiu
się grało.
A Józiu Szewczyk?
Też. Ale tak...
Kabanos taki.
Prawie 2 metry wzrostu, lekko nieogolony. Jak się na niego patrzyło, to już był strach. Jeszcze jak krzyknął w czasie tego, to budził respekt i szacunek, muszę powiedzieć, na boisku Józiu.
A w ogóle w latach 60. Lech słynął z niesamowitej obrony. Miał piłkarzy, takich jak świętej pamięci pan Karbowiak, niedawno zmarł, którzy mieli to do siebie, że kryli niesamowicie krótko. Mhm. No dosłownie, jak była jakaś sporna sytuacja, to dosłownie no, ciało w ciało no, nie pozwalali napastnikom na jakikolwiek ruch. Nic, zero, żadnego ruchu nie mieli. Mhm. Podobnie Zygfryd Słoma, Tarka, to są... legendy Lecha, które no, Lech słynął z takiej właśnie żelaznej obrony, z małej liczby traconych bramek w tamtych czasach.
Chociaż tak patrząc już teraz w te nowsze pokolenie, tak tu ze swoich wychowanków, to muszę powiedzieć, że dobrym obrońcą i też nieprzyjemny był Bosy. Mhm. Bosy był ruchowo sprawny,
był szybki.
Także...
Tak już w nowym stylu obrońca.
Tak, zgadzam się. No.
Ja słyszałem od paru ligowców, że strasznie nieprzyjemnym obrońcą był Tomasz Kędziora. Nawet nie to, że on był jakiś silny. Był silny, ale po prostu miał twarde łokcie. Na okrągło wciskał te łokcie gdzieś pod żebra i to też jest takie irytujące, przypuszczam, dla piłkarza. I też Luis Enriquez, ale pod tym względem, że na okrągło gadał. Chodził i gadał, że taka pierdoła boiskowa i podobno, nie wiem jak to wygląda z boiska, ale no podobno...
Skrzydłowi uciekali na drugą stronę.
Tak, że podobno to jest irytujące, jak na okrągło ktoś coś pod nosem albo do ciebie, albo do siebie. No, generalnie pod tym względem no, był nieprzyjemny. A tak szukam jeszcze w tych nowych czasach takiego Hamidła. No Łukasz Trałka był niewdzięczny, ale czy on grał chamsko? No nie powiedziałbym. Jakoś tak mi nie pasuje do tego.
Może Wasyl bardziej?
O, no tylko też był krótko.
Pół roku, nie? Mhm. Znaczy to w ogóle uwaga natury ogólnej, też do Kędziorki się odnosząca i też wielu innych, że no niestety jesteśmy w takich realiach, że ci młodzi chłopacy tak naprawdę nie zdążą stać się legendami Lecha, tak? Mhm.
Bo krótko grają.
Są tu zbyt krótko, zbyt szybko wyjeżdżają. Mhm. Myślę, że trzeba by gościa o niesamowitym, nie wiem, lokalnym patriotyzmie i takim zacięciu, żebyśmy takiej legendy się doczekali.
Ostatnią legendą był Rejsik, nie?
A materiał, jakby jeśli chodzi piłkarski, no to przecież tego materiału jest dużo. Czy teraz Kuba Moder, czy Kuba Kamiński, czy Tomek Kędziora jakby nie wyjechał, czy Karol Linety. To są materiały naprawdę na takie legendy i może nawet na najlepszego piłkarza w historii rozumianego w tym sensie, że i stażem, i jakością tej gry do tego na ten top w historii Lecha by się wspiął. Natomiast no... Myślę, że to jest przykre, to znaczy jakby ja nie mam zamiaru się oszukiwać, że będzie inaczej, ale myślę, że z punktu widzenia takiej audycji, czy takich romantycznych, sentymentalnych czasów, czy takiego podejścia, to, no to jest to przykra sprawa, tak? Może wrócą, tak? Na koniec kariery, na ostatnie 3-4 lata i wtedy faktycznie tą swoją legendę podbudują. Bardzo bym tego chciał, ale no gdzieś tam, jak tu jechałem na tę audycję, to sobie myślałem o tym, że to musi być wielka wartość dla klubu, dla kibiców, mieć takiego swojego Gerarda, mieć takiego swojego Lamparda, Terego, No to jest coś takiego, co myślę, że kibice innych klubów, czego ci zazdroszczą.
Waldek Kryger mi przyszło nazwisko do głowy.
Mhm. Też.
Tak. To, co do tego, co Bartek mówisz, to mam wrażenie, że ten piłkarz, który miałby zostać taką legendą, on nie mógłby być za dobry po prostu, żeby tak, nikt go nie wyciągnął.
Tak. I jeszcze druga, ale to tylko krótko już, bo nie chcę tu jakby zawłaszczać tego czasu. Pomyślałem sobie, że paradoksalnie też jesteśmy w takich czasach, że łatwiej legendą Lecha będzie zostać, może być obcokrajowcą, tak?
Mhm.
Którzy przychodzą tu już w takim wieku,
na kilka lat czasami,
troszkę późniejszym, 23, 4, 5 lat. No nie wiem, dajmy na to, Luboszatka zostanie tu 4 lata, tak? Mhm. Czy 5. Jemu będzie łatwiej stać się taką legendą niż właśnie tym młodym chłopakom wychodzącym z akademii, którzy nie zdążą skończyć 20 lat, a już tu ich nie ma, tak? Mhm. Także no tak, tu masz absolutnie rację, że łatwiej legendą będzie zostać z długim stażem nie brylantowi, tylko takiemu solidnemu ligowcowi, jak się ładnie mówi.
A najlepszy obcokrajowiec, jakiego widzieliście w Lechu? No za pana Ryszarda czasów to aż tak dużo jak nie było. Dopiero później ten
obcokrajowcem był ten, co z innego województwa przychodził.
Ale no, z innego powiatu.
Więc już to, jak już z Nowotomyskiego przyjeżdżał, to już się krzywo patrzyli. Ta. Ale jak patrzycie na te świeższe czasy, bo widziałem ostatnio już nawet takie hasła, czy Pedro Tiba nie jest najlepszym obcokrajowcem w historii Lecha. Wydaje mi się, że wciąż mimo wszystko tutaj za szybko, jak patrzycie na to.
Za krótko gra jeszcze.
Tak.
No i pewno Stilicz był jednym z tych zawodników.
To samo mam na myśli.
Tak mi w tej chwili, ale proszę mnie poprawić, bo tak przychodzi mi w tej chwili na myśl, z racji estetyki gry, takiej elegancji, klasy,
no tacy zawodnicy stały są fragment.
No jeżeli chodzi o serce, to Dima Imiat.
Zgadza się.
Tak. I Iwan Dżurdżewicz też w pewnym sensie.
No jego... daleko nie szukają. Tak, jasne, tak. Że Iwan przede wszystkim.
Na pewno ta historia trenerska trochę wylała mu zepsuli farby na ten ładny obraz.
Włodarze Lecha zepsuli mu trochę wizerunek, tak. Ale dla Lecha zrobił niesamowicie dużo i stał się legendą szybko. I znalazł swoje miejsce na ziemi tutaj. Jest z zagranicy, ale praktycznie człowiekiem stąd.
Mm-hmm. No on właśnie mówi my, jak on mówi my, no to mówi o Lechu, tak? Jak się z nim rozmawia, to my, czyli Lech, ale nie wiem, czy piłkarsko na pewno to był ten taki top obcokrajowców.
Nie, no to topem...
No to już z schyłku kariery już był.
No tak.
Topem na pewno był Artiem Rudniew.
Tylko też krótko.
Choć też krótko, tak. Natomiast ja sobie myślę, tak jak robiliśmy wtedy na 95-lecie Lecha na Poznań Wyborcza.pl takie zestawienie. Ja starałem się wtedy przekonać nasze grono wybierające, żeby brać pod uwagę, powiedzmy, liczbę meczów wybitnych i bardzo dobrych, tak? A czy te mecze się uzbierały przez 2 lata, czy przez 10, no to jakby nie jest dla mnie istotne, tak? Ja bym brał pod uwagę takie kryterium. I myślę, że Rudy przez te swoje 2 czy 3 lata tych meczów sporo uzbierał. Semir dla mnie też to jest piłkarz bliski mojemu sercu. Pamiętam, że nie wiem, z rok czy 2 lata temu rzuciłem na Twitterze takie hasło do dyskusji. Wydawało mi się, że w ogóle jakaś dyskusja się wywiąże, a jej praktycznie nie było. Czy lepszym piłkarzem, czy więcej Lechowi dał Semir, czy Darko Jeftić, tak? I w ogóle jakby nikt tu nie widział żadnego dylematu dla wszystkich. Semir dla Lecha zrobił dużo więcej. I też jeśli sobie przypomnicie, to pierwsze pół roku Semira w Lechu to był moim zdaniem kompletny kosmos, później praktycznie niespotykany. Tak jak on robił tych obrońców, brał po 2-3 rywali, jechał z nimi nieprawdopodobnie, później się go po prostu trochę nauczyli, tak?
Nauczyli. Mimo, że na początku grał bardzo mało, bo przyszedł taki zapuszczony trochę,
tak,
z nadwagą,
ale on
chodził na krótko.
Był wolny, tak jak i później.
On miał takie magiczne dotknięcie piłki.
Ale to było, ja pamiętam, jak po meczu z Grasshoppersem kolega z Warszawy mnie pytał, czy przypadkiem tego Semira, czy on nie ma jakiejś babci z Polski przypadkiem, bo to był ten też czas, kiedy szukaliśmy... Były szukane korzenie dla reprezentantów, że tak powiem, niekoniecznie tu urodzonych. No, dla mnie to była naprawdę wielka rzecz, wielka przyjemność móc oglądać go z trybun. Jeszcze wtedy sobie chodziłem w spokoju, że tak powiem, na karnet, na Lecha, także że mogłem się skupić na
grze. A mi się przypomniał jeden zawodnik, kontrowersyjny, od razu powiem, ale zasług nie możemy mu odebrać. Mam tu na myśli Kaspara Hamalainena. Jakby nie patrzeć, trochę bramek dla Lecha naszczelał na wagę mistrza Polski.
Gdyby odszedł, rzeczywiście odszedł z Ligi Polskiej, to tak. Ale
bo dla Lecha takie, swoje
takie prawdziwe sprowadzanie piłkarzy z zagranicy, na razie w bardzo skromnym wymiarze, to zaczęło się w latach 90. I kibice szaleli za piłkarzami czarnoskórnymi, takimi jak na przykład Sekou Dramę, który mnóstwo serca to zostawił i był przez kibiców dosłownie noszony na rękach. Kibice uwielbiali go. Pamiętam Igora Kornielica, właściwie takiego pierwszego Ukraińca. To był Ukrainiec. To był Rosjanin czy Ukrainiec?
Chyba Ukrainiec.
Który przyjechał, był jedynym zawodnikiem w Lechu, który nie miał polskich korzeni, a nie grał jakoś widowiskowo, ale był niesamowicie potrzebny. Był taki pracuś boiskowy. Potem był Gift Musadzi, był Sekou Dramę wspomniany, był Derby Mankinka, który króciutko pograł, ale będzie zawsze wspominany tylko dlatego, że zginął w wypadku.
Tak.
Jako były piłkarz Lecha, a reprezentant swojej Zambii.
No myślę też, że w kontekście tych najlepszych obcokrajowców nie możemy pominąć też Krystiana Gytkiera, który nie wiem, czy był drugi taki napastnik, tak regularnie strzelający dla Lecha w ostatnich, nie wiem, 20 latach, bo te liczby wykręcił naprawdę potężne. Mimo, że możemy mówić, a co te liczby dały, bo tak też możemy powiedzieć, no to trudno też nie pamiętać, ale wspomniałbym też Gergo Lovrencicia. Dla mnie to jest taki zawodnik, którego
kapitan
zawsze będę...
Kapitan Ferencvarosu?
Tak, którego zawsze będę pamiętał. W jakiś sposób mi się tak zapisał. Nie wiem, czy Irokezem, no bo to nie był piłkarz, powiedzmy, na poziomie Ligi Mistrzów, to teraz jest na tym poziomie, ale strasznie taki charakterny i też szybko nauczył się mówić po polsku, też miałem takie wrażenie, co też jakoś zawsze jest u nas atutem. To mamy omówione.
No jeszcze chyba Arajuri też
no tak,
mistrzostwo.
Tak. No, pewnie byśmy musieli szukać z drużyn, które coś wygrały.
No tak. Bo jakieś kryterium musimy mieć. No, jeśli był podstawowym zawodnikiem drużyny, która zdobywała mistrzostwo polskie, no to znaczy, że miał dość duży udział w tym, prawda? Także,
Jeśli Pedro Tiba wygra
Ligę Europy,
wygra coś z Lechem,
może się nie uda.
To ja myślę, że ma szansę być nawet tym najlepszym obcokrajowcem w historii, bo biorąc tę miarę właśnie liczby meczów bardzo dobrych czy znakomitych, to już tych meczów byśmy sporo ukulali. A co do Gytkiera, to myślę, że to jest mniej więcej półeczka Artioma, no tylko brakuje tak legendarnego gola, czy tak legendarnego występu jak z Juventusem.
Jakby na przykład Utrechtowi sieknął tak z lewizny z 30 metrów, no to może. No dobra, jesteśmy przy dziewiątkach.
Ja jeszcze może powiem, bo no nie jestem zwolennikiem Gytkiera. Nie będę ukrywał. Broniły go tylko bramki, nic więcej.
No pamiętam to ładne zdanie. Jak strzelał, było super, a jak nie strzelał, to graliśmy w 10.
Grał zupełnie inaczej niż Iszak, czy Isak, jak kto woli, który jest wspaniałym obrońcą przy tym. Przecież Lecha nieraz ratował, wybijając piłkę z bramki, czy wybijając głową po
albo stałych fragmentach. Albo robiący flisk gdzieś przed własną bramką, gdy Lech broni.
Znaczy, ja myślę, że Lech nie byłby w stanie tak grać, jak gra w tej chwili, gdybyśmy mieli Gytkiera z przodu.
Prawdopodobnie tak.
No bo nie ma ruchu z przodu, a teraz to bazuje na tym, że z przodu jest wymienność pozycji, jest ruchliwość. No, to jest wymierający gatunek napastników. Dajcie mi piłkę, to coś strzelę. Czekający tam w polu karnym i oczywiście w jakimś tam sensie liczby go bronią, nie chcę go też tam kompletnie... Natomiast mu trzeba było dograć. On sam sobie nie wypracuje sytuacji i uważam, że na pewno Lech zrobił postęp, jeśli chodzi o środkowego napastnika, pomimo tego, że odszedł zawodnik, który strzelał bardzo dużo bramek.
Ale w ostatnich latach, w ostatnich w ostatniej dekadzie, czy nawet dwóch dekadach Lech miał niesamowite szczęście do napastników.
No właśnie chciałem o tych snajperach porozmawiać. Tak naprawdę mógłbym rzucić najlepszy napastnik i wyjść na piwo sobie.
Zaraz za Lewandowskim kto by był?
No ja się właśnie zastanawiam, kto. O kim myślicie, gdy myślicie najlepszy
snajper? To zależy, pewnie również. Zależy jak na to spojrzeć, ale...
Ale generalnie w historii.
To jest nieporównywalne. Przecież...
No, właśnie moglibyśmy liczyć gole, no ale to no, Gytkier strzelił więcej od Lewandowskiego.
Znaczy, trzeba wymienić grupę kilku zawodników, jakby nie patrzeć, bo nie można też Rejsikowi zarzucić, bo strzelił ponad 100 bramek, jakby nie patrzeć. I to strzelał regularnie, strzelał fajne bramki. Mhm. No, Lewandowski...
Zaczęło się od bombardiera Teodora Anioły, który grał w zupełnie innych czasach, tak. A gdyby, przekładając to na dziś, gdyby taki człowiek z takimi predyspozycjami dziś się urodził, to on by chyba wszystkich zawojował. Mhm. Ja nie oglądałem go bezpośrednio tam. Może kiedyś go widziałem, ale wątpię. Właściwie to się rozminęliśmy. Ale z tego, co ja słyszę od bezpośrednich świadków i wiem, i rozmawiałem wielokrotnie, to był gość, który jak tylko dostał piłkę no, w takiej pozycji, gdzie praktycznie można oddać strzał, to on strzelał. Miał dużo pudeł, dużo niecelnych strzałów, ale on się nie zastanawiał. On jak dochodził do piłki, to w nic się nie bawił, tylko strzelał. Mhm. Strzelał potężnie, miał takie charakterystyczne kacze ruchy, taki dziwny chód, ale jak dostał piłkę, to albo 50%, że będzie bramka od razu. Mhm. A tylko, że to było lata 50., 60., kiedy w 50. jeszcze 3 razy pod rząd zdobywał tytuł króla strzelców. No ale potem Lech słynął z obrony, nie miał tak dobrych napastników. Aż do może czasów Wojciechowskiego. Mhm. Było tam kilku dobrych piłkarzy, ale to nie były żadne gwiazdy. Dopiero potem w latach... No, Andrzej Juskowiak przecież nie byle jaki piłkarz. Bardzo mądrze wprowadzany do gry, ściągnięty z Kani Gostyń, niewyszkolony od dziecka tutaj. Ale pamiętam, jak on był wprowadzany do gry... To ktoś to robił, kto o tym decydował z takim rozsądkiem. Im dawano coraz więcej czasów, ale nie było tak jak w tej chwili, że Żuraw ma 17-latka, gra od dechy do dechy, bo musi się szybko wypromować, bo trzeba go szybko sprzedać. Juskowiaka szybko, może nawet trochę za szybko sprzedali, bo poczekaliby trochę, to by zarobili zdecydowanie więcej. Ale wchodził tak ostrożnie. Miał dar do strzelania bramek, no nie wiem, czy nie największy. To jest nie do ocenienia, ale w momencie, kiedy dochodził do piłki w polu karnym, to ja nie pamiętam takich piłkarzy, którzy strzelali po 5 bramek w jednym meczu.
Krzysztof Gajtkowski.
No to raz mi się udało w meczu z Cieńczynką, najbardziej cienką na świecie.
Pogonią Szczecin.
Ja muszę powiedzieć, że... przepraszam. Przyprowadzono młodych całą grupę. To byli tak Darek Skrzypczak, Andrzej Juśkowiak, Bereszyński Bartek.
Darek Kofnyt?
Nie, to wcześniej. Waldek Krygier.
Damian Łukasik?
Już ciutkę później. I to była ta grupa tych chłopaków, którzy zaczęli z nami jeździć i muszę powiedzieć, że no po Józiu było widać, że ma smykałkę. Akurat wtedy na topie światowym był Van Basten. Mhm. I tak muszę powiedzieć, jak się na Józia patrzyło, to taka była trochę miniaturka, zachowując oczywiście odpowiednie proporcje. Józiu miał coś takiego jak Van Basten. Taka ta postawna sylwetka,
Zawsze
takie złamanie. Tak jest, głową tak do piłek dochodził. I pamiętam chyba jego pierwszy taki z ciekawszych meczy. Graliśmy z Górnikiem Zabrze super puchar. Taki zdobywca pucharu z mistrzem kraju. I Józiu tam wtedy strzelił pierwszą bramkę z tym Górnikiem. I tak było widać, że z tego chłopaka coś będzie. Oczywiście trochę szczęścia, żeby kontuzje go mijały, ale zapowiadał się fajnie. I to się potem sprawdziło, bo jakby nie patrzeć, no karierę chłopak zrobił dużą. Do tego skromny, bardzo wyważony, taki naprawdę chłopak na wysokim poziomie. No to na pewno jest w grupie tych napastników z topów w Lechu, na pewno.
Z takich wyszkolonych w Poznaniu to on i Rejsik, innych nie widzę, jeśli chodzi o napastników.
Andrzej Juskowiak, jeśli sobie obejrzymy, bo trochę akurat jego goli dla Lecha jest, to jakby to ładnie powiedzieć, no taka klasyczna definicja napastnika właśnie tamtych czasów, lat 90. Tak. I faktycznie o Van Bastenie się mówiło, że on generalnie strzelał ładne gole i była w tym wszystkim jakaś taka elegancja. Wydaje mi się, że to porównanie faktycznie jest dobre, jeśli chodzi o Andrzeja Skowiaka. Robert Lewandowski, pamiętam, że wtedy jak robiliśmy nasz ranking, to trochę się o niego spieraliśmy, o jego pozycję. Ja uważam, że to jego ostatni, ten sezon mistrzowski, a zwłaszcza ta runda wiosenna, on wtedy już był piłkarzem na poziomie takim, jakiego nie wiem, czy widzieliśmy przez te następne 10 lat.
To jest trochę tak, jakbyś dzisiaj wyciągnął zawodnika dobrego z Bundesligi, włożył go do Ekstraklasy.
Jakby zawsze też będę, jeśli ktoś mnie spyta, czasami też niepytany, będę przypominał ten mecz decydujący tak naprawdę w Chorzowie. Przy stanie 1-1 byłem wtedy na Cichej i widziałem może nie panikę w szeregach Lecha, bo ten czas uciekał, ale widziałem coś takiego, że wszyscy tę piłkę chcieli podać do lewego, bo widzieli, że on jest w stanie zrobić
jak nie to, on, to nikt.
Tak, jest w stanie zrobić coś, czego nikt inny nie wymyśli. I ten Robert Lewandowski cofał się wtedy bardzo głęboko. Pamiętam taką akcję, gdzie on gdzieś nie z trzema, jeśli nie czterema piłkarzami ruchu na plecach. Oni go tam szarpali za tę koszulkę. Oddał strzał, chyba bramkarz wtedy wybił na rzut rożny. Uważam, że to jego pół roku w Lechu ostatnie było wybitne. I też w tych kategoriach musimy patrzeć, jeżeli bawimy się w takie zestawienia właśnie najlepszych piłkarzy w historii, że on przez te dwa sezony w Lechu, myślę, że na te, nie wiem, no 60-70 meczów nie sprawdzałem, to myślę, że z 50 miał faktycznie znakomitych i wybitnych.
Ale on robił błyskawiczne postępy. Ta liga była zaciasna już dla niego. On wszedł z głowy tą całą ligę polską.
I ta ostatnia runda to w ogóle mistrzowska, ta runda wiosenna mistrzowska, to wyglądała tak, jeśli, bo to akurat dobrze pamiętam, bo wtedy byłem praktycznie na każdym meczu. O ile dobrze pamiętam, że Lech wygrał 11 z 13 meczów, zremisował 2. I jeden z tych dwóch meczów, to jedyny chyba mecz, w którym nie strzelił gola, to było 0-0 w Wodzisławiu, bo Robert Lewandowski nie mógł w tym meczu zagrać, tak? I to mistrzostwo nie byłoby go, moim zdaniem, bez Roberta Lewandowskiego. No.
Ale zapominam o jeszcze dwóch graczach. Wspominaliśmy o Jarku Araszkiewiczu. Podobnie grał na
Wodziu Pachelski.
No, też był typowym napastnikiem. Ale takim bardziej skrzydłowym był Mirek Trzeciak, który też mnóstwo bramek strzelił.
A, właśnie to Trzeciak był tym piątym właśnie, bo zapomniałem, co wtedy przyszli wszyscy razem.
To myślę, że to może być najbardziej niedoceniana postać, jak na czasy, w których grał. Tak wiele osób, i też pamiętam takie przekazy z mediów.
I Mariusz Niewiadomski.
Zawsze ten Mirek Trzeciak jakoś tych kibiców trochę uwierał, coś powiedział.
Jego słynne zwody na walizkę.
Tak, nie pasował.
Ale ja wam muszę powiedzieć, że pamiętam, jak Mirek zagrał pierwszy mecz i dostał pierwszą premię.
Książki kupił?
I poszedł i kupił książki od psychologii, bo on tam psychologię studiował. I pamiętam, że Piotr Gromkę się z niego naśmiewał, że te książki kupił. No muszę powiedzieć, że miał właśnie, jeśli chodzi o dribbling, jeden z najciekawszych jeden z najciekawszych dribblingów, jeśli chodzi o piłkarzy Lecha.
Taki pozornie powolny był, nie?
Ja byłem we Francji, jak Lech trafił na Olympique Marsylia. No we Francji Olympique Marsylia to było oczko w głowie, cała Francja żyła. Bernard Tapie, François Beckenbauer trenerem i ta Marsylia wyrosowała Lecha. I pierwszy mecz jest w Poznaniu, a na prawej obronie grał Manuel Amoros, historia francuskiej piłki. I ten Mirek go tak mieszał, że ten komentator francuski mówi, kto to jest?
Ale jeżeli chodzi o Mirka, to jeszcze jedno mu trzeba oddać. Mówiliśmy o Lewandowskim, prawda? No i proste skojarzenie. Gdyby nie Mirek Trzeciak, nie byłoby tutaj Lewandowskiego.
To jest piękna nitka.
Jedno nazwisko tylko chcę dorzucić. Piłkarza, który mógł spokojnie być legendą i który nawet mógłby być najlepszym piłkarzem w historii Lecha, gdyby Lech wtedy inaczej wyglądał. Maciej Żurawski. Teraz, jak się zaczęła pandemia i Kanal Plus pokazywał stare odcinki Ligi Plus,
tak,
był fantastyczny materiał zaraz po przejściu do Wisły, czy po podpisaniu kontraktu, a jeszcze przed tym ostatnim meczem właśnie Lech Wisła. I jest rozmowa z Maciejem Żurawskim na rynku w Poznaniu o tym transferze i on całym sobą pokazywał, że on nie chce iść do tej Wisły.
Prawie zapłakany.
No, muszę... no tak, będzie ale ten transfer.
Gdyby nie poszedł do Wisły, to by zrobił światową sławę, bo Cupiał go przytrzymał, dawał mu niewyobrażalne jak na polskie, tylko polskie warunki pieniądze. Grał tam o wiele, wiele za długo. I już właściwie w takim wieku mocno zaawansowanym poszedł do Celticu. Już było za późno, żeby tam mógł błysnąć. Jak gdyby poszedł ze 3 lata wcześniej choćby, tak, no to by był, zrobił karierę moim zdaniem europejską i to wielką.
Ja się zastanawiam, są czasami książki takie o alternatywnej historii, czyli coś na świecie dzieje się, na przykład, nie wiem, Hitler nie przejmuje władzy w Niemczech, co się dzieje dalej? I moim zdaniem bardzo dobrym tematem po taką alternatywną historię jest właśnie, co by było, gdyby Żurawski został wtedy w Lechu, gdyby Lech tak nie biedował, gdyby
A ja mam jeszcze inną taką, taką historyjkę z tej samej serii. Co by było, gdyby Lech się sprężył i zatrzymał Błaszczykowskiego u nas, który chciał tutaj grać.
To ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia. A co by było, jakby Boguś Pachelski strzelił z Barceloną? No. I byśmy awansowali. Bo to już byliśmy bardzo blisko, nie?
Słuchajcie, tak się zastanawiam jeszcze nad takim piłkarzem, którego nazwisko już tutaj padło. Jarosław Araszkiewicz. Gdybyście mieli wybrać, tak powiedzmy, 10 najlepszych piłkarzy w historii Lecha, to miejsce dla Arasia by się tam znalazło?
Zdecydowanie. Kupę lat, kupę bramek, niesamowite historie.
Ile medali? Bo przecież ja chciałbym kiedyś zobaczyć, nie wiem, czy to jest do zrobienia, ale chciałbym zobaczyć gablotę Jarosława Araszkiewicza.
On zdobywał wszystkie mistrzostwa przed 21 wiekiem.
Tak. 5 chyba mistrzostw, tak?
To wszystko, co Lech zdobył przed...
Jedyny taki piłkarz w historii.
Czy ja muszę wam powiedzieć, że był akurat mój dobry kumpel. Spotykamy się do dzisiaj.
Jak wodnik z wodnikiem żyjecie.
Na święta Bożego Narodzenia siedzi u mnie. Muszę powiedzieć w ten sposób. Jego talent, mój charakter, najlepszy piłkarz w historii Lecha.
Taki chęć miał talent. Biegania.
Taki miał talent. Z tym, że Araś to wszystko, co osiągnął, to osiągnął tak sobie na luziku.
A czy on policzył wszystkie kluby,
z takim lekkim podejściem.
Ciągle trwa liczenie podobno.
Talent niesamowity, łatwość ruchowa, przyspieszenie, gaz taki piłkarski typowo.
Jakby dzisiaj trafił na dobrego takiego trenera mentalnego, międzynarodowa kariera.
Ale jednej... taka bezczelność już jako dzieciaka, jak wchodził na boisko. Miał chyba 17 lat, pamiętam, Lech pojechał do UKS-u, do Łodzi. I od razu w debiucie wszedł i bezczelnie bramkę strzelił tak zupełnie to było coś zupełnie normalnego.
Na YouTubie może będzie, bo on musiał iść do wojska i poszedł do Legii.
Tak.
I z wideotonem, jak strzelił bramkę, wziął piłkę i przejechał całe boisko.
Całutkie boisko
i strzelił 1-0, Legia wygrała na wideotonie.
To ja właśnie panów o to spytam, bo to właśnie jest paradoks, że Araś się kojarzy z tym golem dla Legii. Taki najbardziej faktycznie największego popis. To ja spytam, według panów najlepszy mecz Arasia w Lechu?
Ich było tyle, że trudno wybrać.
No ale właśnie, ale to chociaż, czy możemy sobie podywagować, bo ja takiego nie podam.
Właśnie mi też jakiś taki spektakularny nie przychodzi do głowy.
Pamiętam te jego bramki, pamiętam tego przyspieszenia, jak dostał piłkę na środku boiska i im bliżej bramki, tym biegł szybciej i wiadomo było, że w pewnym momencie po prostu uderzy tak, że albo zdmuchnie bramkarza, albo trafi wprost do bramki. Dużo było takich meczów.
Jesteście w stanie porównać go do jakiegoś piłkarza takiego obecnego pod względem stylu gry? Bo tak jak zawsze...
Araś był niepowtarzalny.
No właśnie zawsze to słyszę, że jego nie da się nawet sklasyfikować, tak wpasować w jakiś taki model dzisiejszy.
Jak on grał na przykład z Podbrożnym w jednej drużynie i wymieniali się piłkami. I no to było takie przyspieszenie. On, jedno, co można o nim powiedzieć, to, że jak tylko dostawał piłkę i Lech musiał gonić wynik czy iść do przodu, no to następowało tak niesamowite przyspieszenie gry, przez to, że on miał taki ciąg na bramkę. On jak przyspieszał, no to gubił wszystkich. I albo strzelał, albo odgrywał. Jak miał obok siebie podbrożnego, no to było pewne, no, że coś z tego musi być. Mhm.
Może po prostu Claudio Canigia, ekspres z Bergamo. Do opisu mi pasuje tylko.
No, ale coś, Canigi,
ale coś w tym stylu, albo trochę Salah. Coś tak, bo Salah też gazicho ma takie ponadprzeciętne.
Jakby jeszcze Salah uderzał mocno z daleka.
Tak.
I był silniejszy fizycznie, bo jest techniczny przede wszystkim, to by był Araś.
Chciałem mu to powiedzieć.
Znaczy miał to...
Może się coś jeszcze wniesie.
To są bardzo trudni zawodnicy dla przeciwnika do rozszyfrowania, bo on nagle nie wiadomo w jakim momencie był w stanie...
Odpalić.
Odpalić i depnąć, że na gazie dwóch, trzech zrobić różnicę. Także no, piłkarz... stopu na pewno.
Mhm. A tak sobie wymieniamy tych wszystkich zawodników i musimy zwrócić uwagę, przynajmniej mi gdzieś to kołacze po głowie, że prawie żadnego bramkarza nie wymieniliśmy. Poza Piotrem Mowlikiem.
Oj, ja się nie zgodzę.
A ja właśnie chciałem powiedzieć, że czy będzie taka, jeśli chodzi o bramkarzy.
Bo właśnie zastanawiam.
Kiedyś była taka epoka, że Lech miał fantastycznych bramkarzy. Lata 60., 70. I gdyby Lech miał kogoś o nazwisku Andrzej Turek, to by było coś niesamowitego. On dosyć szybko zakończył karierę na początku lat 70. Potem zmarł tragicznie dość szybko.
Gospodarzem był
na Dębcu jeszcze.
Na stadionie, no.
I no to był facet, który był tak niewiarygodnie sprawny. Ja pamiętam, pomieszkiwałem w Krakowie przez jakiś czas. I akurat to było wtedy, kiedy Lech walczył o tą swoją słynną ekstraklasę rok 72. I pojechał Lech na mecz z Hutnikiem Kraków. I byłem na tym meczu. Jak dziś go pamiętam, to był ten Lech przegrał, Stefan Herisz, późniejszy napastnik Ruchu Chorzów, bardzo dobry piłkarz. Tak. Zrobił wielką karierę potem. Ale on strzelił bramkę. I wynik by brzmiał może 4, może 5-0 dla Hutnika, który miał niewiarygodną przewagę. A Mowlik bronił no, praktycznie wszystko. To był coś niesamowitego. Strzał, bronił. Jedna, druga, trzecia dobitka. I to nie tak, żeby ktoś strzelał prosto w niego. On był niesamowicie sprawny ruchowo, miał refleks. On Lechowi wybronił tyle meczów. Pamiętam, że jak bronił, jak Lech był właśnie w tej swojej drugiej lidze jesienią, przez całą jesień nie stracił ani jednej bramki. Przez całą rundę. Dopiero na ostatni mecz, w ostatnim meczu Lech pojechał do Bydgoszczy na mecz z Zawiszą i na śniegu taki mecz, chyba 2-0 czy 2-1 przegrał, już nie pamiętam. To pierwsze dwie bramki, które wpuścił jesienią Andrzej Turek. Potem Lech sprowadził wcale nie gorszego bramkarza, a nawet lepszego. Nazywał się Andrzej Fischer, który też niedawno zmarł. Jak Górnik, który był wtedy potęgą, był klubem topowym, zobaczył, że Lech ma takiego bramkarza, natychmiast go sprowadził do siebie i długo w Lechu nie pograł. Mhm. Ale potem był Jan Karwecki, potem był Piotr Mowlik, a potem jeszcze mieliśmy Kazia Sidorczuka, była Lanca, czyli Rychu Jankowski, był Pleśnierowicz.
Ja muszę powiedzieć, na tym koniec. Graliśmy z Borussią Mönchengladbach u nich w pucharach. To, co Pleśnier bronił, za głowę się łapali ci Linen.
Kiedyś było trochę inaczej.
Za głowę się chwytał.
Ja się zastanawiam,
co
się stało z tym klubem, że ten klub nie potrafi, mając taką dobrą akademię, nie potrafi wyszkolić żadnego bramkarza, nie potrafi go nawet sprowadzić. To jest taki deficyt tego klubu. Gdyby Lech miał takiego specjalista jak Malegia w postaci Dowchania, który im zarobił grube miliony, no to Lech by był potęgą. Nie musiałby się opierać na obecnych bramkarzach. Miałby co jakiś czas jakiegoś klasowego.
Zawsze mnie to dziwiło, że w Lechu, tym bardziej, że marka polskich bramkarzy jest bardzo wysoka, bo i w Anglii, i we Włoszech no, bronią w zasadzie wszędzie. I jeśli tylko Lech miałby swojego fajnego, młodego, fajnego bramkarza,
takiego,
to byśmy go sprzedali na pniu, natychmiast. Nie wiem, gdzie leży...
Ja rozumiem, że nie potrafią wyszkolić, ale że nie potrafią sprowadzić?
Albo jak już został sprowadzony, no to został wypuszczony Łukasz Fabiański. Znaczy, Damian znaczy...
Ale on nie tyle został sprowadzony, co przyszedł na chwilę, bo był tuż po szkółce w Szamotułach i szukał
klubu. Przechodził obok stadionu, akurat robił przesiadkę.
Damian, znasz moje zdanie, bo zdarzało nam się o tym rozmawiać, że tak jak Józef, uważam, że bramkarze Legii wybronili jej parę mistrzostw Polski, a bramkarze Lechowi nie wybronili.
Wprost przeciwnie.
Tak, czy pucharów. I to jest faktycznie na swój sposób fascynujące, że przez tyle lat to trwa i też jak ostatnio po jakimś kolejnym słabszym występie wspominaliśmy, to chyba się do Waldka Piątka cofnęliśmy, gdzie się czuło, że ten wartość, gdzie wartość bramkarza wręcz wyrasta troszkę powyżej średniej zespołu. No, nie wiem, no może
no się tak byśmy grzebali, to pewnie byśmy musieli do Waldka Piątka faktycznie się dogrzebać. Panowie.
Do Tyrajskiego może nawet.
Ostatnio, nie no, z półtora roku temu widziałem, jak Norbert Tyrajski skasował słupek na parkingu swoim wielkim autem. Czasami zachował przed utratą bramki, a czasami skasował słupek. Panowie, przypuszczam, że jakbyśmy się tak jeszcze wgłębili w poszczególne formacje i tak dalej, to i 2 godziny byśmy musieli rozmawiać, ale jest czas, gdy ja muszę powiedzieć stop i bardzo podziękować wam wszystkim. Ryszard Rybak.
Dziękuję bardzo.
Bartek Nosal.
Duża przyjemność.
Józef Diaczenko.
Miło było, dziękuję.
Damian Smyk, my słyszymy się za tydzień. To była Stacja Poznań. Do usłyszenia.
Słuchasz Weszło FM.